Trzeci rozdział. Trzeci rozdział pierwszego listu Jana. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i oto nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy o Boże, aby Twoje słowo było i w naszym życiu, tak jak ono jest prawdziwie, czyli pełne mocy, aby nas przemieniało, abyśmy nie pozostawali niezmienieni, ale według Twojej mocy, według Twojego zmiłowania, by Twoje słowo dokonało w nas swojego dzieła, aby ukształtowało nas nie mniej, nie więcej na obraz Twój, Panie Jezu. Prosimy o Boże, prowadź nas teraz w zrozumieniu, w mocy Twojego słowa. Amen. Słuchajcie, cały list Jana mówi o stworzeniu i mówi o nowym stworzeniu. Jak widzicie, cały list zaczyna się od słów, co było od początku. Czyli już na samym początku powinniśmy patrzeć na całą resztę tego listu właśnie w świetle pierwszego wersetu. Słuchajcie, to się zdarza wielokrotnie, na przykład objawienie Jana. Nie sposób zinterpretować objawienie Apokalipsy Jana bez pierwszego wersetu. I podobnie tutaj apostoł chce, abyśmy myśleli w kategoriach stworzenia. Mamy myśleć o stworzeniu, kiedy czytamy cały ten list. I rzeczywiście w trzecim rozdziale będzie to samo, będzie mowa o stworzeniu. Poza tym rozpoczynanie od stworzenia to, jak wiecie, tak jak na apostoła Jana przystało, również Ewangelia zaczyna się od stworzenia. I pamiętacie stworzenie? Pamiętacie opis stworzenia? Zaraz na samym początku mamy do czynienia ze światłością. I o dziwo, zarówno w Ewangelii Jana, jak i w tym liście, w pierwszym liście Jana, po odniesieniu się do początku, zaraz kolejną rzeczą jest światłość. Apostoł chce, abyśmy myśleli o stworzeniu. Słuchajcie, mówiąc o stworzeniu, wygląda na to, że cały ten tydzień jest tygodniem stworzenia. Nie wiem, czy słyszeliście, ale na Kłodnickiej w środę, czwartek, piątek o 18 godzinie będą wydarzenia związane ze stworzeniem. W środę będzie debata. Kreacjonizm i ewolucjonizm, a następnie będą wykłady w czwartek i piątek. Także wykłady zapowiadają się bardzo ciekawie, jak na przykład jeden z wykładów, nie pamiętam w który dzień, będzie traktował o tym, czy ludzie i dinozaury żyli jednocześnie na Ziemi. Tak więc zachęcam do udziału. Słuchajcie, wracając do listu pierwszego Jana, w trzecim rozdziale temat stworzenia jest nadal kontynuowany. Jeżeli myślimy o stworzeniu, to pierwsze jakaś takie odczucie, udajmy się do uczuć. Pierwsze odczucie, czy z czym stworzenie nam powinno się kojarzyć, to jest niesłychany dynamizm. Niesłychana dynamika. Oto Bóg mówi i rzeczy zaczynają się pojawiać, kształtować. Cała rzeczywistość nabiera kształtów według Bożego Słowa. Bóg mówi, Bóg coś wypowiada i wszystko nabiera kształtu według Bożego Słowa. Oto Bóg woła na rzeczy i woła na nie, nadaje kategorie, można powiedzieć, klasyfikuje i powołuje nowe stworzenie. I o tym będzie trzeci rozdział. Tak jak powołał stare stworzenie, o którym będzie mowa na Kłodnickiej w tym tygodniu, podobnie swoim słowem kształtuje i powołuje nowe stworzenie. Słuchajcie, Bóg nie nazywa rzeczy tak, jak my je nazywamy. My musimy najpierw coś zbadać, zastanowić się, a później przypisać czemuś odpowiednią kategorię. Jeżeli patrzymy na krowę i nazwiemy krowę osłem, nie mamy właściwego poznania. Dlatego, że musimy przypisywać rzeczom odpowiednie kategorie. Jeżeli przypiszemy złą kategorię, to błądzimy, wtedy to się nazywa fałszem. Słuchajcie, nie tak jest z Bogiem. Kiedy Bóg nazywa, czy Jego nazywanie jest omnipotentne, wszechmocne, kiedy On woła na rzeczy, rzeczy nie zastanawiają się, a zobaczymy, czy przyjmiemy kształt według Bożego Słowa, czy też nie. Ale kiedy Bóg woła, rzeczy czym prędzej podążają za Bożym opisem. Kiedy On woła, wszystko, nie tylko wszyscy, ale wszystko nabiera kształtów według Bożego Słowa i wszyscy, i wszystko Go słucha. Cała rzeczywistość czym prędzej nabiera kształtów za Bożym Słowem. Zobaczcie, w Księdze Jeremiasza 1:12 znajdujemy taki werset. Wtedy Pan rzekł do mnie, dobrze widziałeś, gdyż, słuchajcie, to niesamowite słowa. Zobaczcie, Bóg czuwa, upewnia się, czegoś pilnuje bardzo skrupulatnie. Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Bóg się upewnia, wszechmocny Bóg, który stworzył wszystko, który wszystkiemu daje swoje utrzymanie, On upewnia się, czuwa nad słowem, aby je wypełnić. I oczywiście całe ono wypełnione zostaje. Jak już powiedziałem, Bóg nie opisuje rzeczy takimi, jakie one są. Bóg nie opisuje rzeczy takimi, jakie one są. My to czynimy. Bóg opisuje rzeczy tak, jak chce, według swojej woli. My nawet nie opisujemy rzeczy takimi, jakie one są, ale opisujemy rzeczy jak. Pamiętacie, żeby to już nazwać nie po grecku, że my musimy opisywać rzeczy w taki sposób, jak je widzimy, czy jakie one są. No nie, to jest po grecku. My opisujemy rzeczy za Bogiem. Tak jak Bóg wcześniej opowiedział o nich, czy je opisał. Słuchajcie, pamiętacie, jak Bóg stwarzał? Bóg zaczął, i ujmijmy to teraz czysto po polsku, zaczął opowiadać rzeczywistość. Bóg zaczął opowiadać rzeczywistość i rzeczywistość nabierała kształtów według Bożego Słowa, według Bożego nazywania. Zobaczcie, w pierwszej Mojżeszowej, to jest bardzo ważne, nawiasem mówiąc, dlatego że bez zrozumienia tego, w jaki sposób Bóg stwarza, naprawdę rozminiemy się z potężnym przesłaniem trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą. Czy była gdzieś jakaś trawa? Czy ktoś widział jakąś trawę? Ale czy to powstrzymało Boga przed tym, aby właśnie w taki sposób opisywać ziemię? Niech się zazieleni. Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym. I tak się stało. I zobaczcie 12 werset. I wydała ziemia zieleń. Bóg opowiedział ziemię, tak można to opisać. Bóg opowiedział, co ma, jak ma ziemia wyglądać i zobaczcie, co się dzieje. Ziemia nie mówiła, a poczekaj chwilę, zastanowię się, czy coś takiego akurat mi sprzyja, czy coś takiego chcę zrobić, tym bardziej, że jeszcze nie ma na przykład słońca, czy ja coś takiego chcę zrobić. Podczas gdy w rzeczywistości ziemia czym prędzej nabrała kształtu według Bożego Słowa. Podobnie nasz Pan Jezus, jako Pan całej rzeczywistości, Jemu nie przeszkadzało fakt, że na przykład wiatr nie ma uszu. Nie zraził się tym, że wiatr nie ma uszu. I w Ewangelii Marka 4,39 czytamy, i to słowo, pierwsze słowo jest, to się nazywa onomatopeja, tak? Dźwiękopodobny, tak? Wyraz, słowo, które w niektórych wersjach jest przetłumaczone ciii, ucisz się. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza. Spokojnie, uspokój się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Przemówił do wzburzonego morza, przemówił, nie zraził się tym, że jak taka rzeczywistość nieożywiona może go usłyszeć, a jednak cała rzeczywistość jest pod jego panowaniem, poddaje się pod jego rozkazy. Bóg czyni dziwne rzeczy, czyni rzeczy niepojęte dla świata. Na przykład w Psalmie 113 czytamy, że Bóg podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci. Takie dziwne rzeczy, rzeczy nieprawdopodobne. Co więcej, aby posadzić go z książętami ludu swego. Kolejny werset. Sprawia, że niepłodna ma dom. Jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Oto Bóg czyni w zupełnie swobodny sposób. Czyni rzeczy, które są zaskakujące. Czyni rzeczy, które są w ogóle niepojęte dla nas, dla ludzi tego świata. Co więcej, musimy pamiętać, że skoro Boże nazywanie ma taką moc, skoro Boże nazywanie ma aż tak, w taki sposób kształtuje rzeczywistość, nic dziwnego, że i my, a kim my jesteśmy? My jesteśmy nosicielami Bożego obrazu. Tak więc nic dziwnego, że my, jako nosiciele Bożego obrazu, również posiadamy moc w naszym stety czy niestety, częstokroć niestety, posiadamy moc w naszym nazywaniu. Słuchajcie, nasze nazywanie może zniszczyć ludzi, ale może ich również i zbudować. Nasze opowiadanie ma moc. To, w jaki sposób opowiadamy naszym dzieciom. Nasze języki mogą zbudować, ale nasze języki mogą zniszczyć i to zniszczyć na trwałe. Człowieka, jego reputację, obedrzeć go z szat, jak wiecie, z szat, czyli obedrzeć go, okraść go z jego chwały i co więcej, przebić. Mam nadzieję, że w domach z dziećmi czytacie Księgę Przypowieści, Księgę Przypowieści Salomona, dlatego że jest wiele rzeczy, które są niesłychanie ważne w życiu każdego z nas. Zobaczcie, w Przypowieści 12:18 czytamy, kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Kto myśli, czy kto uważa, że jego słowa to po prostu jakieś tam wibracje w powietrzu, które nie zaprowadzają żadnej zmiany, niczego i tak naprawdę wszystko można jeszcze odwołać i zmienić, no jest po prostu głupi, jest po prostu nierozważny. Kto mówi nierozważnie, kto mówi lekko, kto nie myśli nad tym, co mówi. Co więcej, ktoś, kto nie hamuje swoich wypowiedzi, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Tak więc jest język, który rani jak miecz, który przebija, jak dzida, jak czytamy w psalmach, i jest język, który leczy. 15.4, przypowieści 15.4. Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. Łagodny język jest tym, co rozkwita, co buduje życie, co prowadzi do życia, podczas gdy przewrotność języka, obłuda, powoduje zmartwienie serca, zniszczenie serca. W przypowieści 26-28 czytamy: fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył, a usta pochlebcy prowadzą do zguby. Bardzo ciekawe słownictwo w stosunku do naszego języka. Jakaś dzida, to jest w Księdze Psalmów, jakiś miecz, jakieś zranienie jak miecz, a każde zranienie miecza jest zagrażającym życiu. Co więcej, tutaj mamy język nienawidzi, język, który miażdży, usta pochlebcy, które prowadzą do zguby. To wszystko jest w mocy języka. Przypowieści 18:21 czytamy: śmierć i życie, podsumowanie. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Tak więc śmierć i życie, jedno i drugie jest w języku. Jedno i drugie, jeden i drugi skutek język może zaprowadzić. Tak więc nasze słowa, nasze wypowiedzi, chociażby z tego powodu, że jesteśmy nosicielami Bożego obrazu, również niosą wagę. Pytanie przed nami jest następujące. Jak nazywasz na przykład swoje dzieci? Jak opowiadasz swoim dzieciom o nich samych? Czy z szacunkiem na przykład opowiadasz im o tym, do czego prowadzi ich nieposłuszeństwo? Czy jedynie ograniczasz się do pochlebstw pod ich adresem? Zobaczcie 26-28. Czy jedynie myślisz, że pozytywne rzeczy powinny słyszeć? Pytanie, jak zwracasz się do żony, męża, współpracownika? Czy wypowiadasz słowa, które służą zbudowaniu? Albo czy na przykład milczysz wtedy, gdy powinnaś powiedzieć coś dobrego? Jakoś to akurat pomijasz. Słuchajcie, śmierć i życie są w mocy języka. Pytanie, o którym musimy pamiętać, zanim wprawimy go w ruch, jest następujące. Czy twój język leczy? Czy jedynie atakuje i oskarża? Dlatego, że przecież obiektywnie oskarża, mówisz obiektywne rzeczy, którymi próbujesz upodlić brata. Wracając do naszego urywka, a zajmiemy się tylko pierwszymi trzema wersetami. Bóg nadaje, pamiętamy, że Bóg nadaje kształt wszystkiemu. Nawet nie można powiedzieć, że Bóg nadaje kształt rzeczywistości. Bóg tworzy, bo to już jest nawet mówienie po grecku. Bóg tworzy rzeczywistość na kształt swojego słowa. Czyli cokolwiek Bóg mówi, cokolwiek jak Bóg, to co Bóg opowiada o rzeczywistości. Pamiętacie, rzeczywistość czym prędzej, w pośpiechu, nabiera kształtów według Bożego Słowa i to nader dynamicznie. Słuchajcie, z identyczną dynamiką spotykamy się w tych pierwszych trzech wersetach trzeciego rozdziału. Cztery skutki co najmniej, które od razu są widoczne. Co się dzieje? Słuchajcie, co się dzieje? Przede wszystkim widzimy, że patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Przede wszystkim oto Bóg powodowany miłością, niech to nam nie umknie, Bóg powodowany miłością, nazywa nas, opowiada o nas, i pamiętajmy, wiemy już, co to znaczy Boże opowiadanie. To nie jest takie opowiadanie bezsilne jak nasze. Kiedy Bóg opowiada, rzeczy ulegają zmianie. I teraz Bóg nazywa w sposób wolny i w sposób łaskawy, bo nie musiał, w sposób wolny i łaskawy nazywa nas swoimi dziećmi. I co się dzieje? Dynamicznie, szybko, zaraz według tego, co Bóg opowiedział o nas, natychmiast mamy i oto nimi jesteśmy. I oto nimi jesteśmy. Bóg powiedział i rzeczywistość momentalnie nabrała kształtu według Bożego Słowa. Pytanie. Wierzysz w to? Wierzysz w taki skutek? Czy jeszcze trochę, może nie. Wierzysz w taki skutek, że Bóg ciebie umiłował i nazwał ciebie swoim dzieckiem i oto nastąpił taki rezultat. I co teraz? Słuchajcie, co teraz? Dziwna rzecz, bo przed sekundą mieliśmy wielką miłość, przed sekundą Bóg opisał rzeczywistość, opowiedział coś o rzeczywistości. Rzeczywistość momentalnie nabrała kształtów według Bożego Słowa i zaraz pojawia się kolejny skutek. Po pierwsze, pojawia się nienawiść. Momentalnie. Pierwsza reakcja, która pojawia się, czy pierwszy skutek, z którym mamy do czynienia, to nienawiść. Oto jest miłość, największa miłość i natychmiast zaraz w kontekście tego świata ta miłość nie może spotkać się z żadną inną reakcją, z żadną inną odpowiedzią, jak tylko nienawiść ze strony świata. Słuchajcie, ten świat to jest świat antytezy, świat wojny, świat batalii, świat zaciekłej walki. Jeżeli w to nie wierzysz, to zostań pastorem. Ale to jest wściekła batalia, wściekły konflikt na każdym kroku. Ale mam nadzieję, że każdy wierzy, dlatego że mam nadzieję, że każdy z nas stacza te boje z własnym ciałem, boje z grzechem. Tak więc pojawiła się miłość, pojawiły się dzieci Boże. Pierwsza odpowiedź świata na to i pierwszy efekt, pojawia się nienawiść. Ale zobaczcie, na tym nie koniec, dlatego że dynamika nadal się rozwija. Trzeci skutek. Bóg nas umiłował, nazwał nas swoimi dziećmi. Rzeczywistość uległa zmianie. I zobaczcie, co się dzieje jako trzeci skutek. Apostoł natychmiast w zgodzie z Bożą wypowiedzią zaczyna imitować Boga. Zaczyna jak papuszka, dokładnie, powtarzać te same słowa, którymi Bóg opisał rzeczywistość. I zobaczcie, co widzimy. Umiłowani. Teraz, jeszcze to teraz tam wrzuca, teraz, no bo teraz już rzeczywistość uległa zmianie, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, czy kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Tak więc apostoł mówi, umiłowani, jeżeli chcesz mieć prawdziwe poznanie, nie możesz sobie dowolnie opowiadać tego, jak wygląda rzeczywistość, ale musisz opowiadać krok w krok za Bogiem. I tak apostoł opisuje, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Teraz rzeczywistość uległa zmianie. Już jesteśmy dziećmi. Co więcej dodaje, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, I tutaj nie chodzi o jakieś tam jakości, charakterystyki stanu naszej duszy, ale odwołanie tutaj, w tym środkowym akapicie, odwołanie jest do objawienia Jezusa, że wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy podobni do Niego. Dlaczego? Dlatego, że Go ujrzymy takim, jakim jest. Ale zobaczcie, to nie jest koniec tych dramatycznych, pełnych dynamiki wydarzeń Bożego stworzenia. To nie jest koniec. Czyli co się stało? Bóg nas umiłował, Bóg nas nazwał, nazwał nas swoimi dziećmi. Pojawia się wrogość, pojawia się antyteza ze strony świata. Świat nie czeka, świat momentalnie wie, jak zareagować. Następnie apostoł nazywa nas zaraz w krok za Bogiem, nazywa nas tak, jak Bóg nas nazwał. I zobaczcie, jest kolejna rzecz, która jest potrzebna. Kolejna dynamiczny efekt Bożego nazywania. Dynamiczny efekt Bożego stworzenia. Teraz nasza kolej. Teraz twoja kolej. Pytanie, jak ty się nazywasz? Albo jak ty siebie nazywasz? Jak ty o sobie opowiadasz? I mam nadzieję, że już na tyle jasno to wytłumaczyłem, że w tym kazaniu nie chodzi o jakieś sztuczki psychoterapeutyczne pozytywnego myślenia, że absolutnie o nic takiego nie chodzi. Ale pytanie jest takie, czy ty opisujesz siebie za Bogiem? Zobaczcie trzeci werset. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Słuchajcie, Bóg nazwał nas swoimi dziećmi. Co się stało? Staliśmy się. Co się następnie stało? Pojawiła się wrogość. Co się następnie stało? No, apostoł Jan jak papuszka powtarza identyczne słowa za Bogiem, no bo żeby mieć prawdę i kroczyć w prawdzie, ty musisz powtarzać za Bogiem Jego kategorię. Czyli nazywa nas umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. I następnie dochodzi do kolejnego punktu i każdy, kto tę nadzieję, teraz twoja kolej, w Bożej odsłonie nowego stworzenia. Czy ty opisujesz za Bogiem Bożą rzeczywistość? Czy raczej opisujesz siebie jako dziecko, bo nie jestem pewien. Czy to jest twoja ufność? Czyli innymi słowy, czy twoja ufność jest złożona w pierwszym wersecie? Czy to jest miejsce, gdzie twoja ufność jest zdepozytowana? Czy postrzegasz siebie jako nowe stworzenie, umiłowane dziecko Boże? Apostoł mówi, chcesz być czysty? Jaka jest droga do czystości? Nie taka jak John Lennon, pamiętacie, mnogość pryszniców na nic się nie zda, własne zabiegi, własne moralności na nic się nie zdadzą. Doprawdy nic dziwnego, że jedyna droga, aby być czystym, to jest właśnie ta. Każdy, kto tę nadzieję, w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Słuchajcie, w kolejnych wersetach, które słyszeliście, Sebastian czytał, apostoł pisze o grzechu i sprawiedliwości, w końcu definiuje sprawiedliwość jako umiłowanie bliźniego. Tak więc, mówiąc o grzechu i sprawiedliwości, apostoł nie mówi o jakimś moralizatorstwie, o jakimś zacietrzewieniu. Ja muszę sam unikać grzechu, zwyciężyć grzech. Ale mówi, jak tu widzimy, że droga do sprawiedliwości jest tylko jedna. I to nie jest jakieś moralizatorstwo. To nie jest tępienie grzechu i udawanie i skoncentrowanie się na grzechu. Ale droga do sprawiedliwości wiedzie przez postrzeganie siebie w kategoriach Bożego objawienia. A co to znaczy postrzeganie siebie w kategoriach Bożego objawienia? no, zaufanie, zaufanie Jemu. Słuchajcie, czym jest ta wiara, o której tutaj jest mowa? Według, jakbyśmy się trzymali kurczowo tego, co tu jest napisane. Czym jest wiara, która nas zbawia? Wiara, która nas zbawia, to ufność, że Bóg ci przychylny z powodu Chrystusa. Co to jest wiara, która cię zbawia? To jest ufność, że Bóg ci przychylny z powodu Chrystusa. Masz się postrzegać nie według kategorii swojej własnej sprawiedliwości, nie według kategorii własnych upadków i wypowiedzi oskarżyciela, ale masz się postrzegać według pierwszego wersetu, który tu jest napisany. Mamy to gdzieś więcej, gdzie indziej? No oczywiście, że tak. W liście do Rzymian, widzicie, teraz macie jedną literkę uwypukloną. Poprawcie sobie w Bibliach waszych, jeżeli macie Biblię, dopiszcie tą literkę. Podobnie i wy uważacie, nie uważacie. Możecie robić różne rzeczy. Nie, podobnie i wy uważajcie, w złym miejscu. Podobnie i wy uważajcie, no ale to przynajmniej zapamiętacie teraz. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jak to jest po angielsku? Uważajcie. Pamiętacie?
Ktoś
nie. 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 Uważajcie. To nie jest watch out, ale jak jest uważajcie? Consider. No nie. Albo reckon. No nie. Uważajcie siebie, a nie uważacie siebie. Bo to by było stwierdzenie, że wy uważacie. Nie. Uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żyjących dla Boga. Tak więc słuchajcie, w podsumowaniu, to już słyszeliście całkiem niedawno, nie zachowuj się jak osoba, którą nie jesteś. Nie zachowuj się jak osoba, którą nie jesteś. Zachowuj się zgodnie z tym, co Bóg o tobie powiedział, zgodnie z tym, w jaki sposób Bóg sam ciebie opisał. I słuchajcie, nie można zakończyć inaczej tego kazania, jak tylko słowami 62 rozdziału proroka Izajasza, dlatego że wszystko, co usłyszeliśmy w trzecim rozdziale listu do Jana, to jest naprawdę najpierw zostało wypowiedziane tutaj i apostoł powtórzył wręcz za prorokiem te słowa, które znajdujemy w tym niesamowitym rozdziale. 62 rozdział Izajasz. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę. I zobaczcie teraz. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. I wiecie, co to znaczy? To nie znaczy, to nie jest tylko formalne. Jak usta Pana ustalą jakąś kategorię, czyli jakieś imię, to nie jest tylko formalne i abstrakcyjne. Ale co się dzieje? Momentalnie, dynamicznie coś zaczyna się dziać. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zwojem w dłoni twojego Boga. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, a o twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą cię nazywali cały czas za Bogiem. To nie jest pierwotne dla ludów, ale to jest za Bogiem. Tak będą cię nazywali. Ale będą cię nazywali moja rozkosz, a twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odkupiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Rzeczywistość zmienia się według Bożego opisu. I końcówka tego rozdziału brzmi następująco. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie, córce syjońskiej, oto nadchodzi twoje zbawienie. Oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. I nazwą ich ludem świętym, odkupionym Pana, a ciebie nazwą poszukiwaną, w znaczeniu drogocenną, niespotykaną, poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje pocieszenie. Prosimy o Boże, abyśmy postrzegali całą rzeczywistość w kategoriach Twojego Słowa, abyśmy ufali Twojemu Słowu, abyśmy nie ufali oskarżycielom, nie ufali diabłu, ale trzymali się Ciebie i Twojej wypowiedzi, abyśmy w oparciu o więź z Tobą, zaufanie Tobie, okazali się zwycięzcy. Zwycięzcy nie tylko nad grzechem, ale w końcu zwycięzcy i nad śmiercią. Dziękujemy Ci, prosimy o Boże, abyśmy nie powątpiewali w Twoją miłość, abyśmy nie powątpiewali, żeś Ty nasz przyjaciel, abyśmy nigdy nie tracili tej ufności, żeś nam przychylny, a wszystko z powodu Jezusa. Amen.